Witam wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz. Wczoraj wróciłem z Warszawy, byłem na konferencji. Byliśmy z braćmi tutaj z Kętrzyna, z Węgorzewa i z Bartoszyc. Przeżywałem, dawno nigdzie z domu się nie ruszałem. Na dodatek pociągiem to już całe wieki nie jechałem. Tak się przejmowałem tym, że w nocy spać nie mogłem, bo przedniej jak to jest, jak to się pociągiem jedzie. Straszna to rzecz. Tym bardziej, jeżeli pasażerowie są dokuczliwi, a tak niestety miało miejsce. Mogło być tak pięknie, tak miałem taką nadzieję, że będzie fajnie. Ale to nie jest takie najważniejsze. Najważniejsza była konferencja. Na konferencji też nie było mnie sporo, ponieważ bardzo często konferencje są w dni tygodnia trzeba iść do pracy. W tym roku zdarzyło się, że akurat w piątek mam bardzo mało zajęć, więc koledzy i koleżanki akurat były w stanie wziąć za mnie te godziny i mogłem być w Warszawie. Mogłem zobaczyć braci usługujących w dalszym ciągu. To takie niesamowite widzieć tych, z którymi dorastało się, ponieważ z wieloma z nich dorastałem. Znamy się od dziecka, dosłownie od dziecka. Dzisiaj są w dalszym ciągu w kościele, są w służbie, są zaangażowani, są gorliwi dla Pana, żyją, przeszli różne rzeczy w swoim życiu osobistym czy w zborach, ale są. Trwają. I to jest takie ważne, bo kiedy czytałem Księgę Objawienia, raz po raz pojawia się takie słowo, ale byłeś wierny, bądź wierny, dotrzymałeś wierności. Wierność jest tak ważna. I też jak prywatnie rozważaliśmy, siedzieliśmy nad Biblią i rozważaliśmy takie jedno sformułowanie, kiedy jest taki, są słudzy, niewolnicy, ale są też tacy, tak zwani, jeszcze są szafarze, są jeszcze ordynaniści tacy, takie specjalne słowo szczególne użyte, czyli człowiek, który właściwie stoi, on nie musi wielce myśleć nad tym, co ma zrobić, tylko po prostu Pan mu każe zrobić i on po prostu idzie i to robi. Po prostu idzie i to ma zrobić. Sługa, który ma do wykonania zadanie. Zadanie i po prostu nieraz tak trzeba popatrzeć na swoje życie. Mam zadanie do wykonania. Mówię o tym też w tym kontekście, że to nas dotyczy, prawda? Że my też mamy zadania do wykonania. My mamy do wypełnienia Bożą wolę. I to, co mówiłem ostatnio, dzieliłem się i jeszcze raz chciałbym to podkreślić dzisiaj. Chciałbym jeszcze raz mówić, wrócić do woli Bożej. Chciałbym też powiedzieć kilka słów o modlitwie w Duchu Świętym, ale jeszcze właśnie na pozdrowienia, więc pozdrawiają oczywiście pastorzy tutaj dookoła, ponieważ Leszek Korzeniecki jeździ samochodem. Też przeżycie wiary. Dla mnie to było, ale dobrze szło nawet. I także jeździłem z nim i on pozdrawia. Jeździliśmy z bratem Januszem z Bartoszyc i bratem Kołdysem również tu z Kętrzyna. Jeszcze mam wrażenie, że wielu z Was go w ogóle nie zna, chociaż Kętrzyn tak blisko już tutaj dosyć długo są, ale no nie było takiej okazji tutaj na miejscu. Była okazja może w Kętrzynie, ale tu na miejscu jeszcze nie spotkaliśmy się. Szkoda. Planujemy, ciągle coś tam staje na przeszkodzie. Pozdrowienia też oczywiście od wielu braci, którzy tutaj byli, starszych. Przyjął Piotr Dajludzionek. Mamy Dajludzionków, oni mają Dajludzionków w Białymstoku. Więc Piotr Dajludzionek specjalnie przyjął na konferencję i powiedział, że bardzo mocno podkreślił, przyjeżdżam po to, żeby się pożegnać. No tak się już czuję po prostu, że odchodzi. No wiecie, to jest dziwne, kiedy żegna się z kimś, a był już taki pastor poprzedni, kiedy wiedział, że ma przed sobą kilka miesięcy życia, była konferencja i po prostu żegnaliśmy się z nim. No co tym, o czym ty mówisz? Ale rzeczywiście za parę miesięcy potwierdziła się informacja, że odszedł do Pana. A Konstanty Wiazowski, który tutaj był, bardzo się cieszył, że mógł tutaj być. Namawiałem go usilnie, żeby mógł być jeszcze raz, ale no, jakoś to się nie ułożyło za bardzo, więc sporo braci pozdrawia ten zbór, pamiętają Was, niektórych osobiście pamiętają, pozdrawiają Was. I tematem konferencji była misja, tak ogólnie pojęta misja naszego Kościoła w różnych aspektach, także było sporo świadectw braci, takie dosyć niesamowite niektóre świadectwa. To, co chciałem, żeby czasami było pokazane tutaj na ulicy, na tablicy, ponieważ ja to śledzę osobiście, jest tak zwany dziennik modlitwy, chyba to się nazywa, już nie pamiętam, jak to się nazywa, dziennik modlitwy, strefa twórców, chodzi o zbór w Bielsku Białej i aż się zdziwiłem, że właściwie był pastor, był Grzegorz Bednarczyk, był ze swoim synem, już dorosły syn, to też jest takie fajne, że jego syn jest obok niego, jest zaangażowany, jest konferencja kościoła, jest razem z nim i są w służbie nie tylko w mówieniu, ale też w tych wszystkich pracach, które tam mają. Ponieważ tak śmiesznie dosyć, pamiętacie, ostatnio czytałem, że dostał poziomicę, więc pastor biegał z poziomicą, wytyczał, mówiłem, ile tam miejsc potrzebuje na parkingi, tam mówi, co niedziela zjeżdża się 70 samochodów. I tak rozmawiałem z tym synem, mówię, no ile jest miejsc w Polsce, gdzie budowany jest kościół baptystów, gdzie budowany jest budynek kościoła baptystów, ile jest takich miejsc? Na palcach jednej ręki można policzyć, nawet chyba wystarczy jedna ręka i jeden palec wystarczy chyba, z tego co wiem. Nie ma takich miejsc. A później pomyślmy też to, co ja dosyć często mówię i wracam do tego, ktoś to zbudował. A bracia w Ełku, jak opowiadają, mówi, ci, którzy to budowali, zaciągnęli potężne długi, żeby móc zbudować kościół, który stoi tam, oni z tego korzystają. Ktoś to wybudował, ktoś to zrobił. Prawda? I tak jak brat Alek kiedyś mówił, są, jeżeli chodzi o ofiary i potrzeby pieniężne, są, jak to powiedzieć, dwie dobre wiadomości. Tak? Jedna dobra wiadomość, że są pieniądze, tak? Tylko zła wiadomość jeszcze jest taka, że te pieniądze jeszcze są w naszych kieszeniach. No, po prostu ofiara musi kosztować. Tak zawsze było w Kościele, ofiara musi kosztować. Ja cieszę się osobiście, mówię o tym też swoim dzieciom, cieszę się, że mogę mieć udział w tej ich budowie. Jest to skromne, jest to symboliczne. Według ich potrzeb, które mają, chciałbym więcej, ale mają potężne potrzeby finansowe w tym momencie, kiedy muszą wypłacić wykonawców. I to jest możliwość dla nas. Możemy Boga też uwielbić w taki sposób, że damy ofiarę. Tak jak mówi słowo, że Bóg może być uwielbiony w śmierci nawet. Bóg może być uwielbiony w śmierci. Mój brat dosyć często wyśmiewa taką formę uwielbienia, że nasze uwielbienie to jest tylko wtedy, kiedy podnosimy ręce. Jak jest zbierana ofiara, to nikt tych rąk nie opuszcza nawet. Nie? To nie jest żadne uwielbienie. Uwielbienie to są ci, który chodzi z koszykiem. To jest prawdziwe uwielbienie, bo wtedy kosztuje to. To jest prawdziwe uwielbienie, bo to jest związane z ofiarą. To, że ktoś czuje się uniesiony, to, że ktoś ma jakieś przeżycia ekstatyczne, jakiekolwiek tam w związku z tym, że się naśpiewał, że tak się dobrze czuł, to nie jest jeszcze uwielbienie. To wcale nie jest uwielbienie. Uwielbienie jest wtedy, kiedy rzeczywiście oddajemy Bogu chwałę i to nas kosztuje. Był też zbór w Lwówku Śląskim. Też bardzo ciekawie opowiadał brat. Później brat Gustaw podsumował go w taki sposób, mówi, to jest zbór, który ma więcej służb niż członków w zborze. To jest malutki zbór, ale ma mnóstwo służb. Karmią ludzi, ubierają ludzi na wszystkie różne sposoby. Różnego rodzaju wydarzenia, jakie robią. Po prostu są pełni poświęcenia, aktywności, takiej z miłości do Boga. Widzieć, że taka miłość do Boga i do ludzi. I to nimi jakby kierowało w tym, żeby po prostu wychodzić do ludzi. Mają też stary sprzęt, mają stare rzeczy, ale też Pan Bóg w tym wszystkim niesamowicie działał, to co im dawał, w jaki sposób im błogosławił. Mają jakiś stary, zdezelowany autobus, który służy jako kino, jako takie wyjazd do wiosek, do ludzi i tak dalej. I no, mnóstwo takich różnych służb było omawianych, również brat nasz drogi z Olsztyna opowiada, jak to się tam zaczęło, brat Andrzej jeszcze kontynuował Seweryn, ponieważ jeżeli znamy troszeczkę tę historię, pamiętamy, że on tam jeździł, przejeżdżał kilka razy, spotkał się z jedną siostrą i tak wspominali, ach, jak to dobrze było, jak tu kiedyś baptyści byli, jak był nasz zbór, a teraz byli gdzieś rozproszeni, jedni byli w jakichś różnych zborach byli, więc umówili się na jakieś spotkanie takie wspólne. Okazało się, że przyszło 20 osób na to spotkanie, około, jeżeli dobrze pamiętam. I pyta się, no może się kiedyś znowu spotkamy? Następną niedzielę. Czemu nie następną niedzielę? To oczywiście było trudne do zrealizowania, ale krok po kroku i powstał zbór. Później brat Marcin Górnicki tam doglądał. My też mieliśmy troszeczkę, ma jakiś minimalny udział tam w tym, ponieważ spotykaliśmy się z nimi. A teraz jest to duży zbór, który ma problemy, to ma problemy życia. Problemy to nie są tego, że typu, że niewygodnie na ławkach, tylko że nie ma miejsca na te ławki. No, to są ich problemy. To są ich problemy, jak zdobyć miejsce, bo nie mają gdzie się spotykać, swojego miejsca jeszcze nie mają. Także to są wspaniałe takie problemy życia. jak zdobyć ludzi dla Chrystusa. Jak zdobyć ludzi dla Chrystusa. Wracając jeszcze do zboru w Bielsku-Białej, to co brat opowiadał, to było takie dosyć niesamowite. Tam on mówi, istniejemy na zasadzie grup. Istniejemy na zasadzie grup. I nawet to są grupy tego typu, że ktoś jest jeden do jednego. Ktoś opiekuje się po prostu jedną osobą. Bo często jest tak, że ktoś przychodzi do mnie, o, pastor, tutaj doktor, i zadaje mu pytanie. Pastor zaraz się rozgląda, mówi, wiesz co, pójdź do tamtego brata i on ci na te wszystkie pytania tak samo odpowie, jak ja. I ludzie są wręcz zazdrośni o to. Chcą mieć też odpowiedzialność. Chcą prowadzić grupę. Chcą robić coś dla Pana. Jest takie niesamowite. Chcą się spotykać, chcą być razem i działać. Także dziękuję Bogu i dziękowaliśmy Bogu też za te wszystkie zbory, które w taki sposób cudowny się naprawdę rozwijają. Tak, były też oczywiście wykłady. Brat Andrzej Seweryn miał wspaniałe, porywające kazanie, słowo mówiące i też pewne rzeczy poruszę dzisiaj w tym. Jeżeli mówimy o woli Bożej, nie wszystko musi tak wyglądać, tak być, jakbyśmy my sobie to wymyślili, jakby to miało być po naszej myśli. Mój brat z Gdańska, Robert Miksa, mówił bardzo też ciekawy wykład, można podsumować w jednym zdaniu, że idee mają nogi. Ja sobie później pomyślałem, że niektóre idee to mają kopyta, ponieważ chodziło o to, że straszne rzeczy na ziemi, ludobójstwa, jakieś obozy zagłady, nie brały się od tak po prostu, z powietrza. Najpierw była idea, najpierw był pomysł na czym jest człowiek, czym jest życie, czy jest Bóg w tym wszystkim. I to jest bardzo ważne, jak ja na to patrzę, jak ja patrzę również na drugiego człowieka. Bardzo częste zdanie, które gdzieś tam się pojawia, coraz popularniejsze, modniejsze, bardzo ludzie lubią książkę pewną, pastor ją napisał właśnie z naszych kręgów, że ostatecznie nie będzie piekła, że wszyscy ludzie zostaną zabrani do nieba, że wszyscy ludzie zostaną uratowani. Bóg jest miłością, jakże mógł się znęcać nad ludźmi. Ale ktoś zwrócił po prostu uwagę, mówi, zauważ, ten sam Jezus, który mówił tak prawdziwie, tak realnie o niebie, mówił też prawdziwie, realnie o prawdziwym i realnym piekle. Ten sam Jezus mówi o tym. Nie mówi o tym tylko po to, żeby postraszyć, tylko mówi, że to jest prawdziwe. Jeżeli my też zatracimy ideę tego, kim są moje dzieci, kim są moi rodzice, kim są moi przyjaciele wokół mnie i o co chodzi w tym życiu. Nie chodzi tylko o to, żeby jakoś się powodziło, żeby byli zdrowi i żeby sukces odnieśli w życiu. Jeżeli to jest mój pomysł cały na życie i moje widzenie życia, a to jest dzisiejszą Ewangelią bardzo często, sukces. Sukces pod każdą postacią, finansową, zdrowotną, jakkolwiek. Jeżeli widzimy tylko tak swoje życie, to będziemy tylko o to dbali. A to, cośmy rozważali nawet w czwartek, mnie to bardzo mocno poruszyło. Takie odnosiłem wrażenie, że jakby nie każdy tak to przeżywał jak ja. Dla mnie to było bardzo mocne, bardzo ważne. Gdybyś miał się modlić o swoje dziecko, to była arcykapłańska modlitwa Pana Jezusa. Ale później przenieśliśmy ją na siebie. Gdybyś ty się miał modlić o swoje dziecko, o co byś się modlił? Gdybyś się miał modlić o swoją ukochaną osobę, która jest przy tobie, o co byś się modlił? Pamiętam, od czego zaczyna Pan Jezus? Żeby mieli życie wieczne. Żeby mieli tą radość, którą ja mam, żeby ona była w nich. Żeby to słowo, które oni zachowali, które przyjęli, które strzegli, pilnowali, żeby mogli zanieść innym. Żeby inni przez nich mogli uwierzyć. To było pragnienie, modlitwa naszego Pana Jezusa. To była Jego wola. I to też jakby, czy ja to biorę dla siebie, czy to jest też pragnienie mojego serca. O to modlę się, Panie, żeby tylko moje dzieci miały życie wieczne. Żeby miały w sobie tą radość, którą ja mam, dlatego że chodzę z Tobą. Żebym ja wypełnił to dzieło, do którego Ty mnie posłałeś, żeby oni wypełnili to dzieło, do którego Ty ich posyłasz. To były pragnienia naszego Pana Jezusa Chrystusa w stosunku do nas. Zobaczcie, kiedykolwiek Pan Jezus spotykał się z ludźmi, kogokolwiek spotykał na swojej drodze, Jego życie było przemienione. W jaki sposób jego życie było dotknięte. Ja nie mówię, że zawsze przemienione na pozytywnie, na plus. Z wielu demony wręcz wychodziły, i wychodziły właściwie i zastawały tam. Wychodziły w tym sensie, że manifestowały się bardziej te demony, ale pozostały w nich. Ale Jezus czyni sąd. Jezus wnosi światło i pokazuje, co naprawdę jest w tym naszym sercu. Jedni przyjmowali Jego słowo i tak jak Samarytanka biegnął, mówią, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko. Tak? My chcemy tego, żeby ktoś zajrzał do nas. I na tej podstawie szukamy przyjaciół przecież, prawda? Ktoś się zgadza z nami, ktoś nam powie coś miłego, ktoś powie o nas, ceni nas. To jest od razu nasz przyjaciel, prawda? Kiedy przychodzi Pan Jezus, On mówi prawdę. On nie przychodzi gadzić nam. On mówi prawdę. On rozjaśnia ten mrok naszej duszy. Najpierw mówi Samarytance, mówi, miałeś jednego męża, teraz masz wielu mężów, teraz masz następnego i też wcale nie jest twoim mężem. Pokazuje jej ciemne zakamarki jej życia. Ale ona potrzebowała, ona to przyjęła i ona przez to poczuła się uwolniona. Ale kiedy mówi do faryzeuszy, mówi o ich problemie, mówi, ojcem waszym jest diabeł, wy macie demona, raczej wy próbujecie mnie zabić i tak dalej. Kiedy mówi o tych rzeczach, on mówi, nie, to ty masz demona, to ty jesteś od diabła. Nie potrafią poradzić sobie, nie potrafią przyjąć tego, co mówi do nich Jezus. Kiedy przychodzi Nikodem, widzi, ten Jezus coś wie, ten Jezus jest nauczycielem, bo potrzebujemy nauczyciela, on sam jest nauczycielem wysokiej rangi, ale mówi, widzi, że on coś ma. Przychodzi do Jezusa w nocy i ma to pytanie, które od razu gdzieś tam nie potrafi z nim wytrzymać. Gdzieś w środku i Pan nawet go nie zadaje. Ale Pan Jezus mówi, musicie narodzić się na nowo. Musisz narodzić się z góry. Musisz narodzić się z Boga. I zaczyna być ta rozmowa. I zaczyna coraz więcej światła docierać do Nikodema. Jeszcze widzimy, że on wcale w tym momencie tego nie zrozumiał. Jeszcze w nim nie nastąpiła przemiana. Jeszcze wiele rzeczy się działo, wiele dni minęło. On broni jest taki moment, pamiętamy, co to ostatnio czytaliśmy, broni Jezusa. Próbuje jakoś dojść prawdy, kto to tak naprawdę jest. Nie osądzajmy za szybko. Ale Jezus wpuścił światło do jego serca, do jego wnętrza. Czytamy takie słowa. Ewangelii Jana w 3 rozdziale o Janie Chrzcicielu. Jeszcze wcześniej, 1 rozdział, 18 werset. Mówi tak. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Czy pamiętacie to, co mówiliśmy ostatnio o tych Żydach, którzy mówili, my widzieliśmy o Boga. My słyszeliśmy Jego głos. My mamy Jego Słowo przecież. Badamy to Słowo. To my mamy objawienie. My jesteśmy tym wybranym narodem i tą kastą wybraną. My to wiemy. Pan Jezus mówi im, ani Boga nie widzieliście, ani głosu Jego nie słyszeliście. Po prostu Go nie znacie. Ani słowa Jego nie zachowaliście w swoim sercu. Znali być może na pamięć, być może cytowali, ale nie widzieli, nie rozróżnili, bo kiedy przyszedł Jezus, kiedy pojawił się pośród nich, oni nie zobaczyli w Nim tego, o którym mówił Mojżesz. A tu czytamy właśnie o Panu Jezusie. Mówi, ten, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Nikt z nas Boga nie widział. My mamy jakieś mgliste gdzieś tam, tak jak wiecie, dziecko, któremu umierają rodzice w bardzo wczesnym wieku, ma jakieś mgliste pojęcie, jak wyglądała matka, jak wyglądał ojciec. Coś tam jest w nim, coś tęskni w nim. Teraz czytam taką powieść ciekawą, pseudonim Przypadek. Chłopak jest we Francji, ale tęskni za tam rodzice, którzy się przeprowadzili, ale wie, że pochodzi z innego kraju. Wie, że pochodzi z Polski. Podobnie było w tych opowieściach narnijskich. Szasta, koni jego chłopiec. Nie wiem, czy ktokolwiek czytał. Te książki są fenomenalne dla młodzieży. I nie tylko. Nie tylko. Czytam już po któryś raz z kolei. Jest pewien Szasta, pewien chłopak, dziecko rybaka. Dopiero później dowiaduje się, że ten rybak go znalazł. Ale zawsze w jego wnętrzu było coś, co tęskniło za... Jakby wiedział, że coś musiało być innego, że nie pochodził stąd. Nie czuł się jakby z tego miejsca. I to jest również to pragnienie Pana Jezusa i świadomość. Oni nie są ze świata. Ja nie jestem ze świata. Oni nie są ze świata. Oni nie są stąd. I to jest charakterystyka Bożych dzieci. My tęsknimy za inną ojczyzną. Tęsknimy za naszym prawdziwym ojcem. tęsknimy za naszym Panem. Wiemy, że to, co nas otacza tutaj, to nie jest ta pełnia szczęścia, to nie jest raj, to nie jest to wszystko, co moglibyśmy tu zdobyć. I kiedy wreszcie oni, ci ludzie, słyszą pewne rzeczy o swoim kraju, o swoim królestwie, kiedy słyszą coś, nagle ich serce zaczyna mocniej bić. Tak samo tutaj pojawia się Jezus i ich serce zaczyna mocniej bić. Spotykają później te spotkania są kapitalne, przepiękne. Jest Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel ma wprowadzić na scenę Pana Jezusa. Mówiliśmy o tym też ostatnio. I oto 37 werset tego pierwszego rozdziału. Dwaj uczniowie, usłyszawszy słowa właśnie Jana Chrzciciela, który powiedział: oto Baranek Boży, tylko tyle powiedział: oto jest ten Baranek Boży. Oni zaraz poszli za Jezusem. Jezus pyta się: czego chcecie? Powiedzieli, że idą za Nim, i czego szukacie? Odpowiedzieli Mu: nauczycielu, gdzie mieszkasz? Skąd jesteś, inaczej mówiąc? Chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o Nim. Poszli, zobaczyli, gdzie mieszka i pozostali u Niego w tym dniu. Coś było, co się... Zakochali się w Nim, można powiedzieć. Przecież mieli swoje życie, mieli swoją robotę, mieli swoje zajęcia. Ale nagle poznali kogoś, ich serce zabiło mocniej. On im coś objawił. Coś w ich sercu zadrgało. To jest ten. To jest właśnie On. Powiedział o tym nasz mistrz Jan i zostali już u Jezusa. Jednym z nich był Andrzej, 40 werset, brat Szymona Piotra. On spotyka właśnie najpierw swojego brata. Mówi: znaleźliśmy Mesjasza. Jakie to są rewelacyjne słowa. To jak można tak powiedzieć, wiecie, po jednym dniu spędzonym z kimś? Ale jeżeli spotkałeś naprawdę Jezusa, to wiesz, kogo spotkałeś. Nie sprzedajesz tylko religijnych poglądów później. On mówi: znaleźliśmy Mesjasza. Znaleźliśmy tego kogoś, o którym mówią nasi nauczyciele, o którym mówią pisma, o którym słyszeliśmy od naszych rodziców, bo ciągle rodzice o tym opowiadali. On mówi: znaleźliśmy Mesjasza. Coś niesamowitego. To znaczy tego pomazańca, tego Chrystusa Bożego. I przyprowadził Szymona Piotra do Jezusa. Prowadzi go do Jezusa. Jezus też objawia prawdę w Piotrze. No, ty jesteś twardziel. Jesteś twardy. Jesteś Kefas, mówi do niego. To jesteś Piotr. Jesteś Szymon, ale będziesz nazwany Kefas. Tak cię będę nazywał. I pokazuje mu przez to też, przez to drobne wydarzenie, jakie on jest w środku. Ale potem będzie mu objawiał dalej. I co to znaczy? I co jest prawdziwą skałą? Ty jesteś twardziel. Ale zobaczysz później. I objawia mu wiele rzeczy po drodze. Wiele rzeczy. Pamiętacie, łącznie z tym, że go zdradzi, że coś się z nim będzie działo. Również to, jak umrze. Jaką śmiercią uwielbi Pana. Pan Jezus objawiał mu ciągle wiele rzeczy w jego życiu. Kolejna osoba, którą spotykałem, 43 werset. W następny dzień chcą udać się do Galilei. Spotykałem Filipa. Mówi tylko: pójdź za mną. Filip był z Betsaidy, miasta Andrzeja i Piotra. Być może poszedł tylko dla towarzystwa, bo znał Piotra, znał Andrzeja z tego samego miasta. Ale później jest spotkanie też niesamowite z Natanaelem. Natanael był starszym człowiekiem, według tego, co tradycja mówiła. I też do niego mówią te słowa: znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Nie tłumaczą wiele. Mówią proste rzeczy. Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz. Co do dalszej części Jezusa, syna Józefa z Nazaretu, tu mogliby popełnić wielkie faux pas. Tu mogliby popełnić ten błąd, o którym pamiętamy faryzeusze, to ich bulwersowało, kiedy mówią do Nikodema właśnie: czy ty jesteś w ogóle jakimś wieśniakiem, czy ty jesteś jakimś niedouczonym prostakiem? Nie wiesz, że żaden prorok nie pochodzi z tamtego miejsca? Z Nazaretu? Stamtąd nie pochodzą prorocy. To było ich mędrkowanie, to było ich widzenie świata. Oni tego nie wnikali w tą kwestię, ale rozumieli to jedno. O nim Mojżesz mówił. I tylko to mówią, proste rzeczy. Znalazłem Mesjasza. Znaleźliśmy Mesjasza. Znaleźliśmy tego, o którym mówi Mojżesz. Zobacz, to jest spełnienie tego, na co ty czekasz. To jest odpowiedź na twoje problemy, na twoje pytania. I oczywiście Natanael, ponieważ był starszy, był dojrzalszy, być może i mówi te słynne słowa: moment, chłopaki, o czym wy mówicie? Czy z Nazaretu może pochodzić coś dobrego? To tak, gdybyśmy mieli tutaj jakąś mieścinę dookoła nas i ktoś by mógł powiedzieć, no nie wiem, no, nie wiem, czy tam po Zezrze jakiś prorok ma pochodzić, albo tam, nie wiem, z jakichś tam innych bań mazurskich? Kto to słyszał, żeby stamtąd jakiś prorok pochodził? O czym wy, chłopcy, mówicie? Stamtąd może coś dobrego być? Ja tam znam wszystkich, tam wszyscy pijacy, tam wszyscy jacyś albo, nie wiem, albo zwyczajni, prości ludzie, tam nic ciekawego nie ma. Ale kiedy spotyka Jezusa, Jezus mówi mu pewną rzecz. Mówi: zanim cię Filip zawołał, ja widziałem cię pod drzewem figowym. Znowu objawia mu pewną rzecz, o której tylko on wie. A Roman Brandstetter, to mi się bardzo podobało, jego tłumaczenie, kiedy tłumaczy to, mówi: widziałem cię pod drzewem figowym, i dorabia do tego jakby tą całą kwestię z Jeremiasza. Pamiętamy w księdze Jeremiasza, Jeremiasz ma nagle widzenie dwóch koszy. Kosze pełne fig. Jedne figi są dobre do jedzenia, drugie figi są zepsute. Absolutnie nie da się ich zjeść. Więc mówi, to tak jakby ten Natanael siedział pod tym koszem figowym, zastanawiał się nad tym, co jest dobre, co jest złe. Nad tym, kim on jest, jaką on jest figą. Ponieważ to było dosyć ważne rozróżnienie z tymi figami. Myślałem, że pamiętam, który to był rozdział, ale otworzyłem i na której stronie, wiem, na której szpalcie. Ale być może myślał o sobie, zastanawiał się nad całym swoim życiem, do kogo on należy, do których tych fig on należy. Zepsutych czy dobrych fig. W każdym bądź razie Pan Jezus objawia mu to, co było w jego sercu. Tak się działo za każdym razem. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go, pokazał Go, zamanifestował Go. W Jezusie widzimy tego kogoś, kogo pragniemy, kogo szukamy, za kim tęsknimy, za kim tęskni nasza dusza. Ale pytanie jest, czy ja pójdę za Nim? Czy będę Go widział? No wiecie, no w różny sposób Go widzieli. Oni niedoskonale, nie wszystko rozumieli. Powtórzyli tylko bardzo szybko, ten Andrzej, mówię, i Filip. Bardzo szybko tylko powtórzyli: to jest Mesjasz, znaleźliśmy. Ale tamci troszeczkę powątpiewali. Piotr jeszcze wiele rzeczy musiał być skruszonych w tym twardzielu, zanim tak rzeczywiście pokochał Pana. To do Niego Pan mówi: Piotrze, czy mnie miłujesz? Piotrze, czy mnie miłujesz? To pod koniec życia pyta Go, czy Ty mnie miłujesz? Jak wiele rzeczy musiało być dokonane w jego życiu, w jego sercu, żeby to było objawione. Więc Pan dlatego kieruje do nas swoje słowo. Nieustannie. Mówi do nas, zwraca się do nas. Bo chce objawić to, co jest w nas. Chce objawić to, co jest złe, wyrzucić i na to miejsce chce wpuścić Ojca. Chce wpuścić rządy swojego Ojca i siebie samego. W trzecim rozdziale, w 31 wersecie, od 30 jeszcze Jan też znowu mówi o Panu Jezusie, mówi takie niezwykłe słowa. Mówi: On musi wzrastać, ja muszę stawać się mniejszym. Jan Chrzciciel to świetnie rozumiał. On musi wzrastać, ja muszę stawać się, on musi nabierać rangi, ważności. Ja muszę stawać się coraz mniejszym. Muszę stawać się coraz pokorniejszym. Nawet sługa, któremu wolno ucałować go w stopy, zawiązać mu rzemień u jego sandałów, to już jest i tak uprzywilejowany. Ja nie wiem, czy zasługuje w ogóle na taki przywilej, nawet mówi Jan Chrzciciel. Tak się uniża przed Panem Jezusem. I teraz mówi tak: kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkim. Kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi, mówi rzeczy ziemskie. Kto pochodzi z nieba, jest ponad wszystkim. My, jeżeli ja mogę o coś opowiadać, to ja mogę opowiedzieć o tym, co ja widziałem, prawda? Ja przekazuję jakieś relacje, które sam doświadczyłem. Ale nie potrafię powiedzieć o rzeczach do końca niebiańskich. Mogę powiedzieć to, co jest napisane, mogę powiedzieć to, co przeżyłem, ale tylko Jezus objawia nam Ojca, tylko Jezus objawia nam to, co tam jest. I On chce nam to objawiać. On mówi o tych rzeczach. Świadczy o tym, co widział i słyszał. Lecz nikt nie przyjmuje Jego świadectwa. Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził zaś, że mówi prawdę. Kiedy przyjmujesz jego świadectwo, kiedy ufasz jemu bezgranicznie, dopiero wtedy widzisz coraz bardziej, jak potężny on jest w swoim panowaniu. Jak prawdziwy jest w tym, że mówi: zadbam o ciebie, zatroszczę się, poprowadzę, rozwiążę twoje problemy. Ja ciebie poprowadzę. Choćbyś nie wiem, jaką doliną miał przechodzić, ja ciebie z tego wyprowadzę. Ten, kto przyjmuje jego świadectwo, potwierdza: tak, to słowo jest prawdą. On jest prawdziwy. To jest właśnie ten. Albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi słowa Boże, nie ludzkie, gdyż Bóg udzielił mu ducha bez miary. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy życia, gdyż gniew Boży ciąży na nim. Nie ma tu miejsca na neutralność. Nie ma tu miejsca dla ludzi względnie dobrych, względnie pobożnych i takich nie najgorszych. Nie ma tu miejsca na takich. Albo wierzysz w Syna i masz życie, a jeżeli wierzysz, to Go słuchasz, jeżeli słuchasz, to jesteś temu posłuszny i wtedy zobaczysz życie. A jeżeli nie wierzysz w Niego, to się objawia tym, że nie słuchasz Jego słowa, że nie dociera do ciebie nic z tego, co jest zgłoszone, że nie bierzesz sobie tego do serca, jeżeli tego nie, że to nie mów mu o wierze, to nie ma wiary wtedy. Wtedy mówi: nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na nim. A gniew Boży jest prawdziwy. I Jezus ostrzega nieraz przed tym, przed gniewem Ojca, ale nas zachęca i ciągle zaprasza do tego, żebyśmy weszli do tej społeczności z Nim, żebyśmy weszli do Jego woli. Powiedzieliśmy ostatnio, Jego wola jest czymś najlepszym dla naszego życia. Jeżeli rozmijam się z Jego wolą, jeżeli ja jestem sędzią nad Słowem i decyduję, co mi pasuje, a co mi nie pasuje, jak to interpretować albo nie, to mówimy o wierze w ogóle? Ja staję się sędzią. Ja rozstrzygam, co mi pasuje w tej Bożej woli, a co nie. Boże, jak mi wszystkiego nie pokażesz, jak wszystkich szczegółów nie uzgodnisz ze mną, to ja nie wiem, czy ja się zgadzam na taką wolę Bożą. Ogólnie tak, łatwo jest powiedzieć takie zdanie, nawet w modlitwie pańskiej: bądź wola Twoja. Ale później, kiedy przychodzi co do czego, czy zgadzam się rzeczywiście z tym, co On mówi? I tu oczywiście wchodzimy w całą głębię, bo to dotyczy dzieci, jak one mają, jak dziecko ma być posłuszne. Jak Bogu oczywiście. Jak rodzice mają być posłuszni Bogu i wypełniać Jego wolę. Jak współmałżonkowie. I tak dalej, i tak dalej. W każdym wieku, w każdym pokoleniu mamy swoje odpowiedzialności. I powinienem zadać sobie i przed Bogiem to pytanie: czy ja chcę wypełnić Jego wolę? Czy rzeczywiście Jego wola jest dla mnie ważna? Czy tylko to, żeby się dobrze czuć? Czytałem też książkę, też wpadła mi, bo pamiętacie, czytaliśmy, jest tutaj Efezjan, czytam o tym walce duchowej i powiedziane tam było o tym, żeby modlić się w duchu. Wpadła mi w ręce książka, akurat ktoś mi podarował, z rozdział modlitwa w duchu. Akurat jest Marta, mówi: o, patrz, a ciekawe, fajnie, że taką ciekawą książkę dostaliśmy. I czytamy, co ja czytam, co jedno zdanie, to nabieram coraz większych wątpliwości. I po prostu ktoś wprowadza ludzi w błąd i mówi o tym, że modlitwa w duchu to jest wtedy, kiedy ktoś się modli na językach. To jest modlitwa w duchu. Modlitwa w duchu to jest wtedy, kiedy ktoś się modli na językach. Moment. Biblia mówi też o tym, że ktoś może modlić się na językach i modlić się cieleśnie. Można modlić się na językach i modlić się nie tylko cieleśnie, demonicznie można. To, że ktoś modli się na językach, wcale nie oznacza, że modli się w Duchu Świętym. I kiedy otwieram sobie list do Rzymian, 8 rozdział, czytamy jeszcze 13 werset, no albo może 12. 8 rozdział, 12 werset. Mówi tak: tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Jeśli duchem sprawy ciało umartwiacie, żyć będziecie. Mamy dług, w pewnym sensie można powiedzieć, tak? Mamy dług i on mówi: nie jesteście dłużnikami ciała. Gdybyśmy byli dłużnikami ciała, musielibyśmy spełniać pragnienia ciała. Musielibyśmy być posłuszni ciału we wszystkim. Mam dług, więc muszę go spłacić. Muszę iść za tym, co mówi mi moje ciało. A mówię, wy już nie jesteście dłużnikami ciała. Wy jesteście, macie żyć według ducha. I macie sprawy ciała umartwiać duchem. Modlitwa w duchu to jest tylko jeden z aspektów. Jeden z aspektów naszego życia. Ale gdybyście pomyśleli, bo tak samo można powiedzieć, czy żyjesz w duchu, czy żyjesz cieleśnie, to według tych słów. Czy mówisz w duchu, czy mówisz cieleśnie? Co znaczy w duchu? Bo ktoś, jak mówimy, ktoś słyszymy, że ktoś mówi sobie w duchu sobie powtarzał, to znaczy, że w myślach sobie powtarzał, prawda? Nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Modlitwa w duchu oznacza modlitwę zgodną z tym, co Bóg chciałby wykonać. Modlitwa w duchu oznacza słowa, które są zgodne z tym, co Bóg chciałby usłyszeć. To jest modlitwa według Jego woli. To właśnie tutaj następne słowa będą potwierdzały, kiedy jest powiedziane, tak skakuję od 26 wersetu, podobnie Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić. Po ludzku nie wiemy. Ale mówi, ani jak należy, ani o co, ani jak. Mówi, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. I ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha. Bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. I tu wcale nie chodzi tylko o to, że ktoś nagle modli się i już nie wie, o czym się modli, nagle po prostu język zaczyna plątać się i po prostu w tym momencie już Duch Święty przejmuje kontrolę i tylko Duch Święty się modli. Kiedy apostoł Paweł mówi, módlcie się w duchu, mówi, módlcie się o nas, módlcie się o to, módlcie się o to. To są konkretne rzeczy, o których on mówi. To nie jest, mówi, módlcie się w duchu, a tam Duch sobie to odczyta, cokolwiek tam bełkoczecie. Nie. Modlitwa w duchu jest modlitwą zgodną z Bożym zamiarem, zgodną z Bożą wolą. A my to jest jeden z aspektów modlitwy. Bo jest całe moje życie, które moje decyzje, moje wszelkie postępowanie, ono jest albo w duchu, albo w ciele. Modlitw w ciele było też dużo. Dlatego mówi o modlitwie w duchu. Bo wiele ludzi prorokowało, modliło się nie tylko w jakimś cielesnym usposobieniu, ale modlili się w demoniczny sposób. Pamiętamy Efes? To miasto demonów. Jak spalili księgi czarnoksięskie, to wyliczyli sumę na potężną kwotę. To była potężna kwota. Tam uprawiano czarną magię. Tam prawdopodobnie w taki sposób się też modlono. I ludzie doznawali ekstazy. To były prawdziwe, autentyczne przeżycia. Wow! Jakie to było mocne. To, że coś jest autentyczne, to, że coś jest mocne, to, że daje mi to jakieś kopa, jak to się mówi, to wcale nie oznacza, że to jest od Boga, że to jest w Duchu Świętym. W Duchu Świętym jest zgodne z Bożą wolą, dlatego tak ważne jest to, żebym ja się zastanawiał i zadawał sobie pytanie, Boże, jaka jest Twoja wola dla mojego życia w tej i tej kwestii? Pamiętamy, jeżeli nie wiemy, kogo mamy słuchać, to ostatnio mówiliśmy, jeżeli nie wiemy, kogo mamy słuchać, będziemy błądzili, będziemy szli za wszystkimi różnymi nauczycielami, będziemy się chwytali ludzi, będziemy szli za nimi, jeżeli nie znamy Pana i też jeżeli nie będziemy wiedzieli, kim my w tym wszystkim jesteśmy. Pan Jezus wykonał wolę Bożą, bo wiedział, kim jest. Ty też musisz wiedzieć, kim jesteś. Bo tylko wtedy będziesz mógł w pokorze przyjąć to, co Pan daje. Bo nie wszystko jest zrozumiałe, nie wszystko jest jasne, nie wszystko jest oczywiste, a już na pewno nie wszystko będzie Ci się podobało. Ale naszym zadaniem, zadaniem sługi jest wykonać wolę Pana. Wykonać wolę Pana, wykonać to, do czego On nas powołuje. Czy znamy słowa z Ewangelii Łukasza, 17 rozdział, 10 werset? Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, 10 werset. Prosiłbym, żebyście to otworzyli. Bardzo ważne. Czy może ktoś przeczytać to na głos? Kogo mogę poprosić głośno? Robercie? Może z tablicy, bo chyba z tablicy jest, tak? Ewentualnie. Dobrze, dziękuję. To wystarczy. Jeszcze ktoś głośno. Jeszcze Lila. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Moglibyśmy to przeczytać jeszcze w innych tłumaczeniach, ale niewiele by to zmieniło. Kiedy ja przeczytałem te słowa, kiedy przypomniałem się, kiedy modliłem się, przygotowałem to słowo, mówiłem, Pan mówi, a kiedy ostatnio modliłeś się taką modlitwą? Kiedy ostatnio modliłeś się taką modlitwą? Panie, jestem nieużytecznym sługą. Częściej modlę się, Panie, potrzebne mi jest to, Panie, załatw tamtą sprawę i załatw jeszcze coś innego. Kiedy ostatnio modliłem się słowem, Panie, jestem tylko nieużytecznym sługą. Nawet jeżeli wykonałem to, co do mnie należało, tylko zrobiłem to, co do mnie należało. Ale teraz znowu czekam na Twoje rozkazy. Jestem nieużytecznym sługą. A może myślimy o sobie, ja wszystko dobrze robię. Ja wszystko dobrze robię. Pan chce, żebyśmy poznawali Jego wolę. I Pan chce, żebyśmy wykonywali Jego wolę. I nie wystarczy tylko powiedzieć sobie w przypływie uniesienia, tak, tak, oczywiście, wykonam, już pędzę. Ale jak mowa jest o tych dwóch synach, powiedział, tak, idę. Ale nie poszedł. Ale nie poszedł. Ale nie poszedł. Ważne jest to, żebyśmy znali wolę Pana, bo jest z tym związana nagroda i jest z tym związane karcenie. Ten sam Jezus, który mówił o realności nieba, mówi też o realności piekła. Musimy o tym pamiętać. Kiedy myślimy o ludziach, którzy są dookoła nas, kiedy myślimy o ich losie, to nie chodzi tylko o to, żeby wszystkie dzieci nasze zdrowe były. Nie chodzi tylko o to, żeby się spotkać i wymienić dużo ciekawych przepisów kulinarnych, zdrowotnych i tak dalej. Ja tego też potrzebuję. Ja nie mówię, że to jest złe. Ja też potrzebuję. Człowiek się starzeje, to coraz więcej przepisów potrzebuje. A to jest na to, a to na tamto. Bardzo ważne. Ale to nie jest sedno mojego chrześcijańskiego życia. To nie jest sedno spotykania się Kościoła. Pogadać sobie ploteczki o tym, o tamtym. Ale gdzie jest Pan? Gdzie jest Pan? Mówi, tam gdzie jest dwóch lub trzech w imieniu moim, nie w imieniu komórek, w imieniu chorób, w imieniu jakichś tam innych dolegliwości. Gdzie są w imieniu moim, tam jestem pośród nich. Nie w imieniu jedzenia, nie w imieniu jakichś innych przyjemności. W imieniu moim, tam jestem pośród nich. Jak bardzo Pan jest obecny w moim życiu. Jak powinniśmy wrócić właśnie do tej modlitwy. Panie, jestem tylko nieużytecznym sługą. Jestem tylko nieużytecznym sługą. Oczywiście nie można, to nie są słowa po to, żeby się tylko katować i poniżać siebie samego. Nie o to chodzi. Z drugiej strony apostoł Paweł mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Jeżeli ktoś mówi, a ja nie mogę, to nie dla mnie, to mnie przerasta, to się nie da. Ty nie znasz moich okoliczności, mojego życia, ludzi, którzy mnie otaczają. Tak? Ciągle przypominam sobie tego króla, który prosił Jeremiasza. Jeremiasz daje mu radę, mówi mu, co ma zrobić, a ten król mówi, no tak, ale tam są ludzie, którzy już poszli wcześniej i oni będą źli na mnie, oni może mi krzywdę zrobią, bo oni wcześniej przeszli na stronę Babilończyków. I król mówi, ty nie znasz jakby moich okoliczności. Ty nie wiesz, jak trudno mi jest w moich okolicznościach. Tobie to łatwo powiedzieć, to jest prorok jesteś, nie masz żony, nie masz dzieci i sobie tak możesz mówić. Ale jest prorokiem i mówi mu to, co Pan Bóg mu położył na serce. To, co Pan Bóg włożył w jego usta. I mówi mu prawdę. Mówi, nie mówi w symbolach, nie mówi w obrazach. Mówi mu bardzo wyraźnie. Jeżeli pójdziesz i poddasz się królowi babilońskiemu, wydawało mu się to absurdalne. Dwa razy się go pyta król. Jeżeli pójdziesz, mówi Jeremiasz do króla, i zrobisz to, to ocalejesz. Jeżeli nie, będzie tak, a tak. I mówi mu ze szczegółami. I ten król nie posłuchał proroka. Nie posłuchał proroka, bo on wiedział, co jest lepsze. On nie zgodził się z Bożą wolą, bo ta Boża wola mu nie pasowała. Nie chciał wypełnić tego, co Pan dla niego przygotował. Dał mu ratunek. On wolał po swojemu. Moglibyśmy widzieć człowieka skruszonego, człowieka biednego, który, ojejka, jest dotknięty tym całym katastrofą, czy on to przeżywał, co się dzieje z jego rodziną, z jego całym królestwem, państwem. Ale co z tego? Tak naprawdę był dumny. Tak naprawdę był dumny, I to, co mówi Pismo Święte przez cały czas, przez cały czas. Bo w posłuszeństwie Bożej woli jest ta kwestia jasna. Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym łaskę daje. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Więc może powinienem pójść, czasami zapytać, Panie, co chcesz, żebym zrobił? Panie, jestem tylko nieużytecznym sługą. Co mogę zrobić, żeby pomóc mojemu współmałżonkowi, moim dzieciom? Tak bardzo chciałbym życia wiecznego dla nich, tak bardzo chciałbym tej radości, tak bardzo chciałbym, żeby były użyteczne w służbie, tak bardzo chciałbym, żeby szły na cały świat i głosiły Twoje słowo. Panie, czy jest to modlitwa mojego serca, czy tylko modlę się o sukces? Kiedy czytam, przywiozłem ze sobą książki, nie wiem, gdzie je położyłem, przywiozłem książki o zakładaniu zborów na świecie. O zakładaniu zborów na świecie oczywiście opisana jest misja. Ciekawostka, oczywiście zaraz sięgam. Europa. Co jest w Europie ciekawego? No, największy procent, gdzie ludzie się nawracają, gdzie zakładane są zbory, to jest wśród ludności, która przybyła z innych krajów. To są Murzyni, to są Latynosi, to są jakieś inne nacje, które jeszcze przyjechały skądś tam. To są Cyganie, olbrzymia populacja Cyganów, całe takie wielkie poruszenie było wśród Cyganów. I mówi, takie ciekawe rzeczy tam też było opowiadane. Ponieważ Cyganie, u nich bardzo ważna jest rodzina. Jak to się działo? Jak ktoś był dotknięty Ewangelią, to szedł do swojej rodziny. Szedł do swojej rodziny. Dlatego jak przypomniałem sobie o tym gadareńczyku. Chce iść za Jezusem. Jezus go uwalnia od tych demonów, od tych kajdanów. Uwalnia go. Chce iść za Jezusem. Jezus mówi mi, idź do domu Twego. Idź do domu Twego i powiedz, jak wielkie rzeczy uczynił Ci Pan. Opowiedz im, jak wielkie rzeczy uczynił Ci Pan. Dziel się tym. Czasami to jest mowa, czasami to jest całe moje życie, całe moje czynienie. Prowadzenie kogoś do Boga. Modlitwa nieustanna, to jest walka. Walka o moje dzieci, o moich bliskich, żeby mogli otrzymać życie wieczne. I na taką ciekawostką jeszcze to było na innych kontynentach. Próbuję sobie przypomnieć, gdzie to było, ale różne relacje misjonarzy. Bardzo lubię czytać. Dla mnie to ciągle w sercu gra. Ja bardzo myślę, kiedy myślę o ewangelizacji, wczoraj też spotkaliśmy tutaj brata Arka Saverę. On ciągle też tylko tym żyje. Już, mówi, cieszy się, jest emerytem, poszedł na emeryturę i tylko planuje, ile dni już chodzi. Chodzi, był tutaj, był tam, idzie, bierze gitarę, bierze ulotki. Mówi, ewangelizować można zawsze najniższym kosztem. Bo ludzie potrzebują Jezusa, po prostu. I umawiamy się, że pomoże mi w tej ewangelizacji, którą my będziemy z młodzieżą, ale też ja chcę z nim już teraz chodzić, bo to gdzieś gra w moim sercu. Bo ludzie potrzebują Jezusa. Ludzie nie potrzebują dobrych polityków, którzy rozwiążą ich problemy ekonomiczne. Nie potrzebują świetnej edukacji, która załatwi wszystkie problemy. Nie załatwi. Potrzebują edukacji, potrzebują dobrych polityków, ale to nie załatwi ich głównego problemu. Potrzebują Jezusa. Potrzebują Jezusa. Tylko Jezus objawia to, co jest w nas i objawia nam Ojca. I tylko jeżeli przyjmujemy Jego Słowo, możemy być użyteczni. Tylko wtedy, kiedy strzeżemy to Słowo, a nie jesteśmy sędziami tego Słowa, tylko wtedy nasze życie przed Bogiem ma sens. Ostatnia historia, którą chciałem zakończyć, a propos właśnie Bożej woli, tym się dzielił brat Andrzej Seweryn, to jest z Dziejów Apostolskich, z 16 rozdziału. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział. Bardzo króciutko. Pamiętamy, apostoł Paweł jest powołany do misji. Pamiętamy to, co się działo z Kościołem, jak Pan Bóg używał tego Kościoła. Widzimy coraz, na każdej nowej karcie w Dziejach Apostolskich, to jest takie zachęcające, to jest takie mocne, że tu 3000, zaraz pierwszy dzień Pięćdziesiątnicy, tu następne osoby, następne, wielka rzesza kapłanów, przyjmują Słowo, ciągle idzie Słowo i Kościół. Tam, gdzie Słowo jest przyjmowane, Kościół się rozwija. Na przemian są takie kroki w Dziejach Apostolskich. Ale ten 16 rozdział jest bardzo ciekawy, bardzo dziwny, ponieważ idą i mają problemy po drodze. Moment. Tak, tutaj. kiedy tu, okej. Okay. Szósty werset, 16-6 werset. Przeszli przez frygijską, galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził głoszeniu Słowa Bożego w Azji. Nie wiem, czy pamiętamy, kiedy to pokazywałem, kiedy mówiłem na ten temat. To jest olbrzymi obszar. To jest olbrzymi obszar. To mogło nie zabrać dni, a nawet i tygodnie. Jak to? Pan Jezus powołał szczególnie Pawła. Powołał tą misję. Wysłał ich. A tutaj to nie są... To nie jest jakieś przeszkody, bo ludzie, bo jakieś tam duchowe sprawy. Duch Święty sam zabronił im. Duch Święty przeszkodził w jakiś sposób po to, żeby ich pokierować dalej. I to też ciekawe było, że kiedy oni o tym rozmawiali, kiedy się nad tym zastanawiali, nie było oskarżania siebie. A gdzie nas tu wziąłeś? Pewnie źle pokierowałeś. Kto tu jest kierownikiem? A może powinniśmy zmienić kierownika i tak dalej. Mogli nad tym się zastanawiać w taki sposób. Nie było narzekania, nie było oskarżania, nie było utyskiwania. Zastanawiali się nad tym. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, że Bóg nas powołał. Apostoł Paweł co? Musiał opowiedzieć im o tym, co mu się śniło. Oni musieli o tym rozmawiać i wyciągnęli wnioski. Wyciągnęli wnioski. Było ważne, że oni przez cały czas byli zespołem. Zespołem. To nie jest tylko tak, że apostoł Paweł im kazał. No dobra, skoro tak mówi, to robimy. Byli zespołem. Chcieli razem wykonać Bożą wolę. Były przeciwności. Ale Bóg prowadzi do tego, żeby wykonać Bożą wolę. Zobaczcie, jak to jest ważne. Jeżeli chcemy wykonywać Bożą wolę, jak ważna jest jedność. Jak ważna jest jedność w tym, do czego Pan Bóg nas powołuje. Jak bardzo ważne jest też przeanalizowanie, zwyczajne przeanalizowanie tego, co Bóg komuś kładzie na serce. No to był sen akurat. I później znowu idą dalej. Pamiętamy, pokazał mu się Macedończyk. Przepraw się do Macedonii, pomóż nam. To był Macedończyk. Idą znowu jakiś. To nie jest tak, że na drugim brzegu zaraz stoi, ktoś macha do nich chorągiewką i czeka na nich. Oni idą. Idą dalej. Idą od miasta do miasta. Przechodzą do Filipii. I co? Jest Macedończyk? Nie ma żadnego Macedończyka. Są jakieś kobiety. Są kobiety, które się modlą nad rzeką. Czy to jest to, czy to nie jest to? Paweł, może to znowu nie jest ta odpowiedź. Może to nie jest to miejsce. Może coś pomyliliśmy jednak. Ale to nie miało znaczenia. Oni szli i głosili. Nawracają się tłumy? Nie, nawraca się jedna osoba, Lidia. Nawraca się jedna osoba, Lidia. Potem być może, nie wiadomo, być może tym Macedończykiem mógł być ten stróż więzienny. Stróż więzienia, pamiętamy te całe przeżycia, są więzieni, Paweł śpiewają z Sylasem, mury więzienia się poruszają. I on właśnie woła te słowa. Panowie, co mam zrobić, żeby być zbawionym? Więc te turbulencje, te potężne wstrząsy w ich życiu doprowadziły, właściwie znowu mogło doprowadzić do utyskiwania, narzekania, zastanawiania się, Boże, o co tu chodzi? Ale nie, w tym wszystkim Bóg używał ich. Bóg używał ich. Czy my będziemy też umieli rozpoznać Bożą wolę? Jak widzicie, pokazuję to tylko po to, żeby jeszcze raz powiedzieć to, co mówiłem na samym początku. Boża wola nie jest łatwa. Boża wola nie jest jawna od razu we wszystkimi szczegółami. Boża wola jest do przeanalizowania, zastanowienia się. Ale Boża wola jest do wypełnienia. I tylko Boża wola jest najlepszą rzeczą, jaką może nam się trafić w naszym życiu. Jest spełnieniem naszego życia. Nawet gdyby nas to miało kosztować chłostę, nawet gdyby miało nas to kosztować jakieś wątpliwości, trudności po drodze i cokolwiek innego. Ja może stratę towarzyszy. Ale Boża wola jest najlepszą rzeczą, jaką może w naszym życiu się wydarzyć. Brat Andrzej Severy mówi w taki sposób. Misja to jest jego dzieło. Kościół to jest jego dzieło, to ja mówiłem ostatnio. Misja również jest jego dziełem. To nie jest moja misja tylko. To nie jest to, że pastor sobie coś wymyślił. To jest Boża misja. A my możemy mieć w tym udział albo nie. To samo w innych miejscach, to samo w innych dziedzinach. Jest Boża wola. I albo przeanalizujemy to, albo będziemy w tym razem, i albo uznamy, tak, Panie, to jest Twoja misja, idziemy. razem robimy, razem modlimy się, razem walczymy dla Ewangelii. Hasło, bardzo mi się podoba, już kiedyś próbowaliśmy znaleźć hasło dla siebie, myślę, że hasło ogólne Kościoła naszego, wierni Słowu, odważni w świadectwie. Wierni Słowu, odważni w świadectwie. Czy to jest coś dobrego dla nas? Czy to jest zrozumiałe? Czy to jest jasne dla nas? Dosyć często ktoś przychodzi i mówi do mnie, że nic z tego nie rozumie. To jest zbyt teologiczne i zbyt magisterskie. Nie mogę tego zrozumieć. Ja, z drugiej strony. Chociaż rozumiem, bo Pismo mówi, chociaż dziwne, bo mówi to o kobietach. Mówi, że są pewne kobiety, które się uczą, a nigdy dojść do poznania prawdy nie mogą. Ale mam wrażenie, że niektórzy mężczyźni też uczą się, a nigdy dojść do poznania prawdy nie potrafią. Więc czy to jest jasne? Czy to jest dla nas jasne? Bóg chce dla nas objawiać nam swoją wolę, chce nas poprowadzić do lepszych rzeczy. Czy pójdziemy za Nim, czy posłuchamy Jego głosu. Bóg zaprasza nas i chce nas poprowadzić przez swojego Świętego Ducha. Zapraszam do modlitwy.